Dobry wieczór, Sławek Szczepaniec, witam serdecznie słuchaczy rozmów o Biblii. Jest listopad 2014 roku, a jak wszyscy wiemy, długie wieczory sprzyjają właśnie takim rozmowom na tematy biblijne. Duchowny Bogdan Czarnecki przede mną siedzi. Witaj, Bogdan.
Dobry wieczór Sławku, dobry wieczór wszystkim.
No, dzisiejszy temat jak zwykle ciekawy. No, ja przyszedłem może tak do ciebie z prośbą o przetłumaczenie takich dwóch pierwszych zwrotek, można powiedzieć, piosenki Lany Del Rey, Young and Beautiful. Ona pięknie śpiewa. Każdy, kto ją widział na YouTubie, to doceni ten głos tej dziewczyny. No, proszę bardzo, ja tu mam ten tekst zapisany, ty też go masz. Czy byłbyś w stanie przeczytać go aż do refrenu?
Cóż, nie będę śpiewał, ponieważ...
Nie mamy takich warunków jak Lana.
Nie mamy
Lana.
Takich warunków, ani ja nie mam takich warunków głosowych. Piosenka jest bardzo taka melancholijna. Mówi ona o tym, że widziałam świat, zrobiłam wszystko, miałam diamenty, brylanty, gorące letnie noce, środek lipca, gdy ty i ja byliśmy zawsze dzicy, szalone dni, światła miasta, gdy bawiłeś się ze mną jak dziecko.
Jak z dzieckiem. I grałeś ze mną jak z dzieckiem.
Tak.
To takie niebiblijne, nie wiem. Ale refren jest najważniejszy.
Czy będziesz mnie kochał, kiedy już nie będę młoda i piękna? Czy wciąż będziesz mnie kochał, kiedy nie będę już miała nic oprócz obolałej duszy? Wiem o tym, że ty będziesz. Czy wciąż będziesz mnie kochał, gdy już nie będę piękna?
A cała istota sprawy tkwi w tym, że Lana Del Rey jest młoda i piękna. I... Tu zmierzamy nieuchronnie ku tematowi związanemu ze starością, czyli czymś, co każdego z nas czeka i czego się każdy z nas boi. Pracuję w fabryce, w której 300 osób na trzech zmianach składa zestawy bateryjne i jedna z młodych dziewczyn właśnie powiedziała mi o tym, że boi się starości. Ja zdałem sobie sprawę, że też boję się starości. Chciałbyś o tym porozmawiać?
Tak, chciałbym na ten temat porozmawiać, tylko może trochę pod innym kątem, ponieważ miałem już niedawno rozmowę na ten temat z pastorem Wcisło, Sławkiem Wcisło. Ja myślę, że powiedział wszystko i bardzo konkretnie na ten temat, jeżeli chodzi o starość człowieka. Ja natomiast chciałbym porozmawiać na temat starzenia się i umierania Kościoła.
No to zaskakujesz mnie w pewien sposób, bo można powiedzieć, że jest figura i poza figura, obraz i poza obraz, a zatem ty chcesz podejść do tematu starości, ale starości i umierania Kościoła, tak?
Tak jest. Mieliśmy trzy takie wykłady, czy też audycje.
Trzy rozmowy,
które niedawno przesłuchiwaliśmy i długo na ten temat rozmawialiśmy.
No właśnie, bo słuchałeś nagrania na temat grup domowych, to jest z Adamem Paletą. Kolejne nagranie to jest Co nowego w zborze Bethesda, to jest z Mariuszem Nachtmanem. No i jeszcze myśmy kiedyś nagrali Poziomowany system ssący, który dotyczył właśnie wizji rozwoju Kościoła, church plantingu, church buildingu i różnego rodzaju zagadnień, można powiedzieć, systemowych.
Tak jest.
To wszystko tyczyło się rozwoju i wzrostu. Czyli można powiedzieć, rodzi się nowy człowiek, rodzi się nowy Kościół.
No, rodzi się nowy Kościół, znaczy wśród nas oczywiście, zgromadzenie ludu Bożego to jest, jeżeli jest więcej niż jedna osoba, jeżeli dwie, trzy osoby. I teraz, jeżeli są nowe osoby, to wtedy ten Kościół rozwija się. Zaczyna, jest młodszy, jest może trochę inny, ale jest. Ale jak młodość niesie ze sobą siłę, energię, nowe myśli, nowe pomysły. Jeżeli tych osób nie ma, Kościół kostnieje, zamyka się w sobie, staje się może bardziej doświadczony, ale i też mniej energiczny.
Znaczy, z moim ojcem, którego mądrość doceniam coraz bardziej przez lata, mając za sobą fazę niedoceniania jego mądrości, mój ojciec powiedział kiedyś tak: wiesz, Sławku, każda firma ma okres właśnie wzrostu, okres, w którym ona dojrzale funkcjonuje i w pewnym momencie ta firma jakby zaczyna stracić swój rozpęd, swoją wizję i po prostu jest zamykana. To się zdarzyło w rodzinie. Zresztą niedawno też w mojej, powiedzmy, bliskiej rodzinie się taka spółka cywilna rozpadła po 20 latach działania. jakby zabrakło prądu w tym wszystkim.
No właśnie, i tak się dzieje wokół nas. To się dzieje, tak, i my umieramy jako jednostki i bardzo często widzimy wśród nas pewne idee, czy pewne grupy przestają, tracą ten impet, zaczynają się starzeć i umierają. I zostawiają miejsce na nowe grupy, na nowe, a może nowe podejście do tych samych rzeczy, które bardziej ożywi ta rzecz, która no, już trochę się czasami starzeje.
Mhm. No tak, jeśli się rozwijasz, to nie stoisz w miejscu, ale jeśli się nie rozwijasz, to się cofasz.
Każda z tych rzeczy, młodość i starość, ma swoje zalety, nie? Bo jeżeli ktoś jest młody, to z jednej strony na mało rzeczach się zna, ale z drugiej strony do wszystkiego ma entuzjazm.
Tak jest, taka jest młodość.
Taka jest młodość. To wszystko jest bardziej kolorowe, nie? Nic nie boli człowieka. Człowiek ma na wszystko energię, na to, na tamto się rzuca, pewnych uczuć doświadcza po raz pierwszy.
Jeszcze wierzy, że zmieni świat.
Jeszcze wierzy, że zmieni świat. Potem przychodzi doświadczenie i umiejętność zmiany tego świata, nie? Z czasem, ale...
Brakuje energii.
Właśnie, zaczyna brakować.
Albo się po prostu nie chce.
No, już się tak trochę po prostu nie chce, a już wiele rzeczy wiemy, że nie można, nie?
Tak, wielu rzeczy nie można, ja tylko przypomnę sobie rzeczy, o których mi mówili starsi ludzie, mówią pierwsza dziewczyna, pierwsza praca, pierwszy samochód, pierwsze mieszkanie, jak to wszystko smakuje. No, tak to mówią starzy.
A potem ma się już i może ładniejsze samochody. Co do dziewczyn, to nie wiem, bo niektórzy mają to samo przez całe życie.
Interesuje nas tylko piękno wewnętrzne, Bogdan. Również w stosunku do Lany Del Rey, której to wartość tekstu oceniamy w tej chwili.
Rozumiem. No, w każdym wypadku te rzeczy, te doznania później, jakie mamy, są nieraz i silniejsze, ale pamiętamy te pierwsze, bo mają ten fantastyczny smak. No, natomiast jak mówiłem o tym, z wiekiem pojawia się doświadczenie i ktoś się boi starości. Tak, w obecnych czasach boimy się starości, ale ona też ma bardzo wiele zalet. Niesie ze sobą właśnie doświadczenie.
Dobiegam 40 i drżę na myśl o tym, co się stanie, gdy umrę pod płotem na bezrobociu i w chorobie, no bo program unijny, aktywacja osób na terenach małomiasteczkowych powyżej 50 lat może nie zadziałać w moim przypadku, wiesz? Będę niepotrzebny światu, bo moje miejsce zajmą osoby młode. No, moja babcia w czasie wojny kończyła 6 klas. No ale wtedy po wojnie była odbudowa kraju. Moja ciocia zawodówkę, wujek technikum. No ale Edward Gierek, za którym wszyscy tęsknimy, dał nam miejsca pracy, budował domy. No mama i tata studiowali, ale już można powiedzieć dotknęło ich to, co dotyka wszystkich obecnie. Znam języki, umiem coś tam, ale i tak nie jestem pewien przyszłości.
Z tym, że za 10 lat być może, Sławku, będziesz miał... Może będziesz troszkę starszy, ale będziesz miał dużo więcej doświadczenia. Więc być może nie spotka ciebie życie pod płotem, ale właśnie przez swoje doświadczenie i fachową znajomość tematu będziesz cenniejszy dla organizacji, dla której pracujesz.
Mhm, ale myśmy mieli mówić o innej organizacji.
Tak jest, bo my ciągle docieramy do pewnego sedna sprawy, mianowicie, że podobnie jak te wszystkie doświadczenia życiowe, które ponosi pojedynczy człowiek, tak samo człowiek duchowy, a co więcej tak skomplikowany organizm, jakim jest właściwie... Kościół jest przyrównany do człowieka, nie?
Tak jest. Ma różne członki.
Ma różne
które
członki.
Są potrzebne wszystkie, żeby tworzyły organizm. Żywy organizm.
Tak. I Bóg w swoim słowie zawarł pewną wskazówkę dla Kościoła, jak utrzymać młodość. Zawarł taką wskazówkę, że należy głosić. Dużo, dużo głosić. I jeżeli ten czas się spędza na głoszeniu... Jeżeli się umie to robić, to ten Kościół nie starzeje się. Natomiast w momencie, kiedy przestajemy to robić, no to jako organizacja, może nie organizacja to jest złe słowo, ale jako zgromadzenie ludu Bożego zaczynamy się zamykać w sobie. I co więcej, chciałem nawet nie na ten temat poruszyć, tylko trochę inny. Mianowicie wiele z naszych kościołów powstało z konkretnych grup religijnych, nie? Bo czasem słyszę, ktoś jest z zielonoświątkowców, ktoś jest z adwentystów, Tak, my nawet niekiedy ktoś słyszałem,
że... Epifanistów, organistów.
Organistów. No może o organistach nie słyszałem, ale epifaniści słyszałem takie określenie, może nawet nie rzucane przez nas, tylko przez kogoś opisującego nas.
No bo chcemy opisać rzeczywistość, jest tak. To ludzkie.
Każdy ma jakąś tam etykietkę. I teraz bardzo często te grupy religijne, które stoją pod takimi jakby sztandarami głoszonych przez siebie prawd, mają założycieli, którzy przychodzą, otwierają tą prawdę i w tym momencie jest taki etap ożywczy dyskusji, kiedy pojawiają się ludzie, którzy tą prawdę w jakiś sposób zdobywają i to wokół nich tworzy się właśnie taka młoda organizacja. Tak? A potem z czasem ci założyciele tych kościołów zasypiają, odchodzą i zostają następne pokolenia. I teraz jeżeli organizm kościoła starzeje się, to starzenie bardzo często polega na tym, że te pisma, które zostawili założyciele, są badane, analizowane w stosunku do Słowa Bożego i do nich powstają różne interpretacje, które zamykają tą organizację na jakiekolwiek inne zmiany.
No właśnie, czyli odróżniamy się od siebie. To jest ten etap, odróżniamy się od siebie. No bo ja jestem adwentystą, dzisiaj sabat, ale się kończy. Ty jesteś zielonoświątkowcem, a on jest epifanistą.
I ja rozumiem jako adwentysta, że powinienem sabat obchodzić tak. A teraz każdy inny, kto nie obchodzi go w ten sposób, to no to co? To jest
niebiblijne.
Niebiblijne, tak?
No tak, ale ja jako epifanista nie będę ciebie słuchał, no bo ty jesteś adwentystą, tak? Czy zielonoświątkowcem, a nic z tobą nagrań robił na przykład.
Ja jako student biblijny uważam, że Duch Święty nie jest osobą, w związku z tym jak ktoś coś tam do mnie opowiada, no to tak się na niego trochę dziwnie patrzy, nie? I w ogóle ten... Bo to są takie właśnie... Ale to jest właśnie rzecz, która polega na tym, że teraz my wszyscy... którzy mamy tych założycieli, jeżeli nie rozwijamy się, jeżeli nie zmieniamy się, nie dostosujemy się do obecnego świata, nie umiemy Biblii interpretować na język dzisiejszy...
Kogo to przyciągnie? Kogo to przyciągnie?
Kogo przyciągną książki czy myśli, które mają kilkaset lat? Jeżeli nie ma nikogo, kto by umiał ich dobrze przekazać na dzisiaj.
No dobrze, ale z drugiej strony zobacz, nie wiem czy ty słuchałeś nagrań z pastorem Nachtmanem, które wcześniej zostały już zarejestrowane. Podobają ci się one?
Dla mnie właśnie to jest przykład takiej żyjącej grupy ludu Bożego, bo zaczyna się interesować tym, co działa, nie? Rozmawiać z ludźmi, brać Słowo Boże i starać się przypatrzeć na nie, jak możemy je zastosować tu i teraz w świecie. No przecież w Biblii nie ma smartfonów, nie?
No nie ma, a jednocześnie smartfony pojawiły się i już przywykliśmy do tego, że na zebraniach, na nabożeństwach ludu Bożego to jest normalne, używane narzędzie, tak? W tym mamy Biblię, śpiewnik i wszystko. I latarkę na śpiewy przy ognisku. No tak, ale pastor Nachman mówi coś takiego. Mówi, po co mi Pismo Święte? Pismo Święte jest mi po to, żebym nim żył. Nie po to, żebym tylko czerpał z niego wiedzę, ale żebym nim żył.
Tak. Żebym nim żył, a żeby żyć z Pismem Świętym, to trzeba je trochę znać, bo to jest niezbędne, ale trzeba też również spotykać się z braćmi, ze swoimi właśnie współczłonkami zgromadzenia i rozmawiać na pewne tematy. Bo w tej rozmowie, w analizie, dostosowaniu słowa, w spróbie znalezienia zastosowania Słowa Bożego na dzień dzisiejszy, znajdujemy właśnie to, jak interpretować to, żeby pasowało do świata, w którym wszyscy mogą się ze wszystkimi naraz połączyć, którym możemy podróżować tak szybko, wszędzie, w którym możemy tak wiele rzeczy zrobić, które nie były do pomyślenia 2000 lat temu.
Przepraszam, nie 2000 lat temu, ale 20 lat temu.
Albo...
No, wspominam o tym, twoje dzieci, widzę, są zupełnie innymi ludźmi niż ja jestem, niż byłem, dlatego że dobry magnetowid i Sony Trinitron to było moje marzenie jeszcze na studiach. To było 20 lat temu. Świat się bardzo zmienił. W tej chwili mamy dostęp do technologii internetowej w zakresie ewangelizacji, czyli na przykład podcasty, to co ja robię, tak, są nawet nagrywane różnego rodzaju filmy wideo czy kazania wideo, no super. Dodatkowo co jeszcze możemy robić? Z jakich jeszcze form przekazu możemy korzystać dzisiaj?
Nie ma żadnych ograniczeń.
Nie ma żadnych ograniczeń, to jest dobra definicja. Kolorowe ulotki? Czy pożółkły papier?
Ale to już kolorowe ulotki mało kogo chwytają. Jeżeli to będzie ogłoszenie na jakiejś chwytliwej stronie internetowej, zrobione w jakiejś nowoczesnej technologii, takiej interaktywnej, to wtedy może trochę ludzi zainteresuje. My żyjemy w tak faktycznie różnych czasach niż 20 lat temu. Przecież dzisiaj, jeżeli mówimy o jakiejś sprawie w zborze, że jest tak i tak, bo tak wykazuje nauka, to nasze dzieci biorą smartfona do ręki, pytają Google'a i jeżeli się okaże, że jest jakaś różnica w stosunku do tego, co współczesna nauka mówi, niż jest pokazane w naszych materiałach, to dziecko mówi, zaraz, ale przecież tak nie jest, nie?
To czemu kościoły umierają? Czemu kościoły się starzeją i czemu ta starość jest tak bolesna, że pozostaje jedynie wyjąca dusza? Jak w piosence Lany Del Rey. Wiem, że miałeś jakieś cytaty z literatury, miałeś gdzieś na ten temat troszeczkę informacji właśnie.
Wiesz co, jeżeli chodzi o starzenie się kościołów, to ja tutaj chciałem dokończyć tą myśl, że te kościoły, które słyszą swój zbór, wsłuchują się i mają na ten czas, żeby szczerze ze sobą porozmawiać, te, które się zmieniają, przetrwają. I dlatego ja jestem tak poruszony tymi dwoma właściwie wykładami, które słyszeliśmy dzisiaj na temat zebrań domowych.
Poprawię, to nie były wykłady, to były rozmowy. Jedna z nich to była, co nowego dzieje się w grupach domowych z Adamem Paletą, do przesłuchania oczywiście. I druga to była rozmowa pod tytułem, jakie zmiany zaszły w zborze Bethesda w związku z misją i celami tego kościoła, tak? I to jest pastor Mariusz Nachtman.
Tak, i te właśnie grupy ludu Bożego patrzą, co się dzieje wokół, szczerze słuchają siebie i rozmawiają i podejmują próby pewnej zmiany swojej, pewnej ewolucji, do tego, żeby dostosować się do tego, co się dzieje wokół nas. I dzięki temu mają szansę dotrzeć do współczesnego człowieka. Jeżeli...
Przepraszam cię, przerwę. Nie tylko do współczesnego człowieka, ale do swoich członków. Wyobraź sobie, w naszym zborze pojawia się kilka matek z dziećmi, a my nie mamy nic dla tych matek z dziećmi, ani pokoju, ani zajęć dla tych dzieci. Jest to problem, czy tylko mi się wydaje? Hipotetycznie mówię oczywiście.
Jako ojciec rodziny powiem, że jeżeli Kościół... Jeżeli
jakie jest... miejsce ma Kościół dla twoich dzieci na przykład? Masz trójkę dzieci w wieku 8, 12, 14, tak?
Nasza wspólnota ma bardzo umiarkowany, poświęca bardzo umiarkowane środki na pracę nad dziećmi. Powiedziałbym, że całość pracy jest przełożona rodziców, co jest oczywiście niczym złym, bo rodzice są odpowiedzialni za rozwój duchowy swoich dzieci, ale dzieci powinny się interesować, rzeczy, jakie dostają w zborze, powinny być dostosowane do nich.
To znaczy Kościół powinien zainteresować się dziećmi.
Tak jest.
Ja bym to skrócił. Kościół powinien zainteresować się dziećmi, bo to są przyszli członkowie tworzący ten właśnie Kościół.
Jeżeli tego nie czynią, te dzieci oczywiście od tego zboru odejdą. Mówimy tutaj o organizacjach, o grupach, które spotykają się po kilka godzin w niedzielę. To nie są zebrania tak jak msze katolickie, 45 minut. I te parę godzin dla tych dzieci powinny być wypełnione czymś interesującym. Czymś, co dzieci zainteresuje, co umożliwi im wchłonięcie pewnej ilości pożytecznego materiału i co je zbuduje. I dlaczego powiedzą, tak, ja chcę w przyszłym tygodniu jechać, ale było fajnie, nie?
Czyli, że chrześcijaństwo jest atrakcyjne.
Tak, bo jest atrakcyjne. Ono jest atrakcyjne, tylko pokarm, jaki dostajesz, powinien być dostosowany do twojego poziomu wzrostu, nie? Było już napisane, że apostoł Paweł mówi, że niemowlątkom należy się mleko. Oczywiście miał tu na myśli osoby, które zaczynają, a tym, którzy są już dorośli, należy się pokarm twardy. I dla naszych dzieci oczywiście należałoby przeznaczyć takie jakieś najmniejsze i najrzadsze mleko po to, żeby je interesować. Podobnie jest z pracą grupy na zewnątrz, czyli ona też powinna nasza, czy tam powinna wspólnota zauważać problemy tych, którzy są wokół, bo tylko interesując się tymi rzeczami, tymi problemami, można skutecznie głosić. Nie? To już też na ten temat pastor Nachtman w swoim...
Tak, a dokładnie na ten temat mówił, a dodatkowo jeszcze projekt Filip prowadzony przez Adama Małkiewicza z Ligi Biblijnej zakłada założenie tak zwanej mapy afrykańskiej, jeśli dobrze pamiętam, byłem na tym szkoleniu. I to jest ewangelizacja poprzez dopasowanie się do życia, wskoczenie na wóz, czyli do życia osoby, którą chcemy ewangelizować. Tam jest taka analogia poprzez Filipa, który dołącza się do wozu Etiopczyka, który czyta, nie rozumie i trzeba mu to wyjaśnić. No, tylko poprzez poznanie problemów życia człowieka, któremu chcemy przedstawić Ewangelię, dołączenie się do jego życia, stajemy się wiarygodni, stajemy się dla niego jakimś partnerem.
No, tak kiedyś mówiliśmy, że w dzisiejszych czasach ludzie szczególnie zwracają uwagę na to, czy to, co mówisz, jest zgodne z tym, co robisz. Jeżeli tu się pojawia jakiś rozdźwięk, jeżeli my mówimy o wielkiej ilości rzeczy, ale nic z tego nie robimy, to ludzie nie od razu zauważają ten rozdźwięk. I co? I dlatego z tych powodów kościoły umierają. Te, które zechcą się zmieniać, w jakiś sposób brać pod uwagę to, co się dzieje we współczesnym świecie, żeby się trochę adaptować, nie? Bo wszyscy na samym początku te kościoły adaptowały się do współczesnych wtedy warunków. Potem przestają.
No, ja mam takie pytanie naturalne w stosunku do ciebie. Czy nie uważasz, że kieruje tobą duch rewolucjonizmu i czy przeciwko zarządzeniom pańskim przede wszystkim nie występujesz?
To jest takie bardzo epifaniczne pytanie, nie? Ponieważ myślę, że część z naszych słuchaczy nie za bardzo może wiedzieć, co to są zarządzenia pańskie, więc tutaj myślę, że nie ma sensu nawet na ten temat zbyt szczegółowo wgłębiać się. Natomiast generalnie, jak ja rozumiem zarządzenia pańskie, to były pewne sposób wykładni właśnie Słowa Bożego, żeby wyłożyć, co należy robić na ówczesny czas, żeby to było zgodne ze Słowem Bożym. Jak pewne zarządzenia czy pewne myśli w Biblii zharmonizować z tym, co się dzieje. I teraz nam czasami takich wykładni i zrozumienia brakuje.
Co się dzieje z takim kościołem, który umiera?
Kościół, który umiera, zaczyna się zamykać w sobie, przestaje głosić, albo też zawiesza swoją prawdę, przestaje słuchać innych, a potem pustoszeje.
No, pustoszeje dlatego, że dzieci nie zostają w takim kościele, czy to jak to jest, starzy umierają, tak, a nikt nowy się już nie pojawia?
Dzieci to nie może być jedyny sposób powiększania się zboru.
No, dzieci się coraz mniej rodzi.
To prawda, że dzieci się coraz mniej rodzi.
Poza tym dochodzimy do takiego absurdu, kiedy okazuje się, że ta krew jest już tak jednorodna w obrębie ugrupowania, że chyba nie ma to sensu, bo te dzieci potem z innymi dziećmi i tak...
Tak jest, to się robi takiej rodziny potem. Nie, dlatego Kościół potrzebuje tych...
Świeżej krwi.
Potrzebuje tych nowych członków, potrzebuje ludzi, którzy będą trochę może rewolucyjni. Wniosą nowe spojrzenie.
Trochę tarcia i iskier spowodują, ale dzięki temu dodadzą świeżości.
Tak. I dzięki temu będzie Kościół młodszy, będzie żywszy, będzie może trochę inny, ale będzie miał nową siłę i energię. Jeżeli nie, to zaśnie, to rozwiąże się i zostanie po nim tylko garstka starszych ludzi, którzy będą rozrażeniem pamiętali duże zbory, które kiedyś były, a no na tych to miejsce wypełni jakiś inny. Bo ja wierzę, że Bóg działa i w naszych sercach i że ludzie szukają Go. Wielu z nas potrzebuje Boga. Jeżeli nie jesteśmy my, jako nasza grupa, w stanie tego Słowa Bożego przekazać, będzie jakaś inna, energiczna, taka jak właśnie wspólnota zielonoświątkowa, i ta grupa, no, będzie się rozwijać. I myślę, że zgodnie z wolą Bożą, bo taka jest rola Kościoła. Taka jest rola Kościoła, głoszenie.
No cóż, ja gratuluję odwagi w głoszeniu poglądów. Ja zawsze się zasłaniam tym, że ja jestem tylko dziennikarzem, który to nagrywa. No ale ty to powiedziałeś. Ciekawi mnie, co powiedzą inni.
Tak, no ja tylko chciałbym na sam koniec powiedzieć nam wszystkim, że życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy żyli w młodych kościołach, które mają tą energię do działania, które uczą się, adaptują się, nie poświęcają Słowa Bożego, nie gonują jakichś kompromisów, ale umieją to właściwą wykładnię zachować na współczesne czasy.
Czyli ja znowu w jednym zdaniu streszczę, które są tak atrakcyjne niczym Lana Del Rey. Dziękujemy słuchaczom za nagranie. Mam nadzieję, że wiele jeszcze interesujących tematów uda nam się wspólnie zrealizować, Bogdan, a również zapraszam do wysłuchania nagrania z Adamem Paletą, z Mariuszem Nachtmanem, z Sławkiem Wcisło. Tego ostatnio było dosyć dużo. I sądzę, że wiele można się dowiedzieć, przynajmniej posłuchać, jak robią to inni. A ci inni mają sukcesy.